Dzisiaj w programie Rodzina Zastępcza moim gościem jest Wioletta Jóźwiak-Majszak, pracownik socjalny. Dzień dobry, dobry wieczór.
Witam Państwa.
Będziemy dzisiaj rozmawiali o tym, czy rodzina zastępcza po tym, jak dostanie dzieci, te dzieci zamieszkają w rodzinie zastępczej, zostaje sama. Może liczyć na jakieś wsparcie, czy jednak musimy sobie radzić sami?
Ja mam takie doświadczenie współpracy z wieloma organizacjami pozarządowymi i ośmielę się wypowiedzieć, że dzięki tym organizacjom, które właśnie wypełniają tą lukę, mogą liczyć te rodziny na wsparcie i bardzo często też z tego wsparcia z ogromną chęcią i takim entuzjazmem korzystają.
Czyli to nie tylko od organizatora pieczy zastępczej można liczyć na jakieś wsparcie, ale także same rodziny zastępcze działają w jakichś organizacjach pozarządowych.
Tak, i rodziny zastępcze, ale także są organizacje, no tutaj taka łódzka organizacja Ja i Mój Dom, która często organizowała i brałam też w tym udział takie grupy wsparcia właśnie dla rodzin, czy organizacje, które działają na terenie całej Polski, tak, czy Robinson Crusoe, czy Fundacja Ernst & Young, czy Stowarzyszenie Szansa, gdzie wierzę w to, że rodziny, które nie tyle, że potrzebują wsparcia, ale chcą się umocnić po prostu, tak, chcą mieć tą przestrzeń też do wypowiedzi. Wiem, że mogą na to liczyć. Co oczywiście, no, pewną niedogodnością tego typu wsparcia jest to, że środki na ten typ wsparcia są transzowe, są czasowe i to nie jest
Czyli nie
tak.
ma takiej pełnej ciągłości, jeśli chodzi o organizacje pozarządowe, bo
tak, no
ja wrócę cały czas do tego, że pewnie koordynator pieczy, czyli ta forma instytucjonalna, która organizuje pieczę zastępczą, sprawuje też nadzór nad zawodowymi rodzinami zastępczymi. Ich rozwój jest jakby takim naszym głównym celem. Brakuje nam rodzin zastępczych, zawodowych przede wszystkim.
Tak, tak,
i tutaj ten nadzór i takie wsparcie instytucjonalne pełni koordynator pieczy, czy każdy powiat. Natomiast pani mówi o tym, że jeszcze jest wsparcie poza instytucjami.
Tak, i widzę ogromny entuzjazm właśnie rodzin zastępczych, zawodowych i drugą grupą też bardzo ciekawą, to są właśnie rodziny spokrewnione, tak, zastępcze, które też szukają właśnie tej możliwości.
Czy to
możliwości.
Jest babcia, dziadek, wujek, tak, ciocia tego dziecka.
Dokładnie. To też potrzebują i szukają wsparcia i też wymiany, bo to też jest takim fajnym sposobem na wsparcie, właśnie też wymiana doświadczeń. Wiem, że to przynosi fenomenalne też owoce. Ale co do instytucji, które mają obowiązek też, tak, wspierania, to wszystko to zależy od ludzi w organizacjach pozarządowych i też w PCPR-ach czy w MOPS-ach. Widzę ogromną też taką chęć pomocy dla rodzin zastępczych. Niestety na wszystko jest potrzebne dużo czasu, nie pieniędzy, ale czasu. To jest taki ogromny deficyt, tak? Tak jak dzisiaj tutaj też w naszym mieście coraz częściej się mówi o tym, że właśnie małe dzieci bardzo potrzebują tulenia, zatrudnia się ludzi od tego, żeby tulić, żeby być blisko z noworodkami. To ja sobie myślę, że właśnie dla tych dzieciaków z rodzin zastępczych, już też tych starszych, to powinno się zatrudniać ludzi od słuchania. Oni by nic nie mieli do innego do roboty, a już broń Boże żadnych papierów, żeby wypełniali.
Ludzie do słuchania, tak, dzieci z rodzin zastępczych?
I do słuchania też rodzin zastępczych. I oni po prostu 8 godzin na przykład mają dyżur i tylko słuchają. Nawet by mieli zakaz notowania. I
czy to chodzi o to, że rodziny zastępcze są cały czas zbyt mało słuchane, to co mają do powiedzenia, tak?
Myślę, że są słuchane, ale jest to wypełniane na tyle, ile można, ponieważ wydaje mi się, że jest tego za mało. Dlatego tak mówię o tych organizacjach pozarządowych, no stąd się bierze pewien deficyt.
Dobrze, a przejdźmy do konkretnego problemu, jakim jest usamodzielnianie się dzieci z rodzin zastępczych. Kiedy wychowuje się dziecko w rodzinie biologicznej, to kończy 18 lat, staje się osobą pełnoletnią, potem często wyprowadza się z domu. Jest to coś naturalnego, że dziedziczy po swoich rodzicach, że ci rodzice z reguły zapewniają jakiś start w przyszłość. A w przypadku rodziny zastępczej, inaczej niż jeśli mamy do czynienia z rodziną adopcyjną, tak naprawdę to dziecko jest trochę niczyje.
Tak, to prawda. Temat usamodzielnienia jest dla mnie smutny, a powiem dlaczego. Dlatego, że ja pracuję głównie z młodymi ludźmi, którym za bardzo usamodzielnienie nie wyszło. Zresztą prowadziłam kilka lat temu taki program dla dorosłych już wychowanków pieczy zastępczej nazywał się Po nieudanym starcie, czyli usamodzielnienie.
Już w tytule miał chyba taką ideę, że ten start może być nieudany.
Tak, i usamodzielnienie jeszcze raz. I to też jest pewnym fenomenem, bo mi się wydaje, że to na usamodzielnienie nigdy nie jest za późno. Też,
ale czego
tak?
brakuje w
Brakuje właśnie tego słuchania. Właśnie tego słuchania brakuje. Wiecie państwo, jak ja prowadzę taką grupę właśnie wsparcia dla usamodzielnianych młodych mam, wszystkie wywodzą się z różnych form pieczy. My tak z moją koleżanką, z którą prowadzimy tą grupę, z Anią Grabarczyk, takie miałyśmy założenia, że będziemy robić warsztaty, że będziemy robić edukację na temat prawa w usamodzielnieniu. Miałyśmy plany porobione.
Ale życie te plany zweryfikowało.
Ale się okazało, że mamy być słuchaczem. Młode kobiety, bo to kobiety, młode mamy, tak, które są w tej grupie, one nie chciały wychodzić z pokoju, w którym pracujemy, bo one chciały opowiadać i żebyśmy my słuchały.
No, ale w jaki sposób to słuchanie, bo tak od dłuższego czasu o tym rozmawiamy, ma związek z usamodzielnieniem? Bo mnie z usamodzielnieniem kojarzą się środki finansowe, zapewnienie mieszkania, pracy, jakiegoś pomysłu na własną edukację. Tak. A tutaj cały czas słuchamy
podopiecznych z rodzin zastępczych. Podstawą do tego, żeby iść w kierunku usamodzielnienia, jest relacja. I my tą protezą indywidualnych planów usamodzielnienia nie zastąpimy relacji.
Indywidualny plan usamodzielnienia to jest taki program dla konkretnego wychowanka.
To jest pewna procedura, zresztą bardzo ciekawa, jak ja pracuję z usamodzielnianymi i widzę też ich radość z usamodzielnienia, to nie widzę w związku z tym dokumentem. To jest taki dokument, który składa się tuż po 18 roku życia. Tam jeszcze dodam, że żeby jakby tą procedurę rozpocząć, trzeba mieć opiekuna usamodzielnienia. I to jest też fascynujący temat, kim ma być ten opiekun, bo moim zdaniem on pierwsze w tych obowiązkach to powinien mieć właśnie nawiązanie relacji. Nie bycie urzędnikiem, który pilnuje terminów, to też oczywiście, bo to jest element usamodzielnienia, tak? Ale to jest taka funkcja, która jest, za którą nie ma opłaty, tak? I to jest taka funkcja dla szaleńców też, trochę dla takich pasjonatów.
Może rodzicielstwo zastępcze jest w ogóle, ma w sobie coś z szaleństwa.
Tak, to się z tym zgadza.
Bardzo ciekawa była ta informacja o tym, że w usamodzielnieniu wcale nie chodzi o mieszkanie i pieniądze, tylko chodzi o nawiązywanie relacji. I tak mi się wydaje, bo to ostatni program Rodzina Zastępcza z naszego cyklu, że w ogóle chyba rodzicielstwo zastępcze to jest bardziej relacja niż zawód.
Tak, bo na podstawie relacji my widzimy, co jest w tym młodym człowieku fajnego, co trzeba inwestować, nie? Bo to jest właśnie drugim takim elementem dla mnie samodzielności, żeby była relacja i żeby była w naszej tutaj nomenklaturze, żeby widzieć zasoby, czyli widzieć, co jest fajnego, żeby to wzmacniać. Czasami właśnie ci młodzi ludzie, jak ja im powiem, ale to fajnie zrobiłeś, to jest twój talent.
Są zaskoczeni.
To co? To normalne. Ale oni często słyszeli, nie chodzisz do szkoły, byłeś 20 razy na ucieczkach i tak dalej, a no i mówię, o, fajnie, coś tam zrobiłeś, nie? Coś tam zrobiłeś. I żeby to było fajne, jak to będzie dobre, ta relacja i te zasoby, to dopiero możemy w ogóle mówić o tym, żeby udzielać wsparcia.
Wioletta Jóźwiak-Majchrzak, pracownik socjalny, była dzisiaj moim gościem w programie Rodzina Zastępcza. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.